Ja będę dzisiaj chwileczkę podzielę się słowem z pożyczonego miecza. Dzisiaj akurat tato, wyjeżdżając z domu, mówi, że prawie byłby zapomniał miecza, a mi się tak to spodobało, ja pojechałem i zapomniałem swojego. Ale nie chwalę się tym, nie szczycę, to jest wstydliwe dla mnie, ale mówię o tym głośno, żeby nie tuszować tutaj. Wierzę, drodzy bracia i siostry, że Boże Słowo ma moc, kiedy jest w naszych sercach głęboko zapisane. I kiedy tak jak Jezus, który był na pustyni kuszony, potrafił cytować Boże Słowo, cytować słowa, które były powiedziane wcześniej i on je miał zapisane w sercu. Ale oczywiście nie ma jak miecz przy swoim boku, żeby mieć zawsze. Ja, pastor mówi, żeby się podzielić świadectwem tego, co przeżywam. Każdy z nas przeżywa wiele i mnóstwo rzeczy prawdopodobnie. Ale ja dzisiaj w sposób szczególny chciałem z pierwszego listu Piotra jedno słowo przeczytać. Pierwszy list Piotra i z 4 rozdziału 12 werset. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Może do tego miejsca. Słuchajcie, Piotr w tym miejscu mówi do nas, że ten, kto cierpi dla imienia Jezusa Chrystusa, ma szczególne błogosławieństwo. Powinien się szczycić tym i cieszyć. W innych miejscach zapisane, że mamy się szczycić tym, jeżeli jesteśmy prześladowani, jeżeli jesteśmy udręczeni przez imię Jezusa Chrystusa. Wiecie, ostatnimi czasy ja akurat, jak czytałem ten fragment, to zastanowiłem się, zawsze tak odnosiłem do tego, że tak, my jesteśmy udręczeni. Ci, którzy jesteśmy wierzący, to tak szczególnie jakoś jesteśmy udręczeni. A później zastanowiłem się, dlaczego my jesteśmy udręczeni. I wiecie, kiedy zacząłem się zastanawiać teraz, w obecnym czasie, to wyobraziłem sobie wspaniałych przywódców kościelnych, którzy są poważani i szanowani w kręgach nie tylko kościelnych, ale i politycznych i społecznych. Pomyślałem sobie o pastorach, którzy jeżdżą do urzędów miasta, którzy są poważani wśród prezydentów miast, wśród radnych miast. I pomyślałem sobie, gdzie jest cierpienie? Gdzie jest to cierpienie, o którym pisze Piotr? Gdzie jest to błogosławieństwo wynikające z cierpienia? I pomyślałem, Boże drogi, to nie chodzi tylko o przywódców, oczywiście, żeby nie został źle zrozumiany. Chodzi o każdego z nas. Boże drogi, gdzie w moim życiu jest cierpienie spowodowane imieniem Jezusa Chrystusa? Gdzie ono się podziało? Jeszcze kiedyś mogłem powiedzieć, jak byłem małym dzieckiem, byłem szykanowany w szkole, dzieci nazywały mnie kociarz, śmiali się ze mnie, jakoś tam źle mnie nazywali, czasami pomrukiwali lub miałczeli za mną na korytarzu. I ja to rozumiałem wtedy jako dziecko, wiedziałem, że tak musi być, ale jakoś się nie przejmowałem. Natomiast z biegiem czasu, wiecie, wstyd powiedzieć, ale w moim życiu tego zabrakło. I pomyślałem sobie, dlaczego tak jest. I zacząłem analizować Jezusa Chrystusa, apostołów, braci naszych pierwszych chrześcijan w wierze, tam, którzy byli w dziejach apostolskich opisywani. I zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Zawsze, czy często powtarza się, że my mamy naszym życiem wskazywać na Boga, prawda? Żyć tak, żeby ludzie, widząc nasze uczynki, zresztą jest zapisane, wielbili Boga, ale żeby też zastanawiali się, coś w nim jest innego. Ale z drugiej strony zastanowiłem się, kiedy w Ewangeliach, czy w dziejach apostolskich, czy później w listach, mamy przykład tego, że uczniowie cierpieli za to, co robili. I pomyślałem, no mało. Chyba Jezus tylko, który uleczył człowieka w sabat, czy pozwalał zżywać kłosy w sabat, to było coś takiego, co oni czynili. Ale za większość rzeczy, którzy byli wtrącani do więzienia, za które byli kamienowani, za które Jezus sam został ukrzyżowany, wynikało z tego, co On mówił. Zwróciliście na to uwagę? Że nie czyny, ale to, co wypływało z Jego ust. A Biblia mówi, że Boże Słowo, że to jest miecz obosieczny. Że Słowo ma wielką i potężną moc. I ja kiedy zastanowiłem się, okej, my możemy żyć zgodnie z Bożym Słowem, możemy się zachowywać jak chrześcijanie, możemy być przykładnymi ludźmi, przykładnymi w społeczeństwie, ale to będzie sprowadzało na nas tylko poklask i szacunek i odbieranie chwały tu na ziemi. Ale my, kiedy otwieramy nasze usta, to to słowo, które wypowiadamy, ma być mieczem. Jezus, ja już w tego też fragmentu nie napisałem, ale kto myśli, że Jezus przyszedł po to, żeby pokój na ziemi przynieść? To jest w Łukasza 20, któryś rozdział. Jest napisane, że on raczej przyszedł podział zrobić. Czyli, że będzie oddzielona matka od córki i że będzie podział. I sobie myślę, dlaczego? Dlatego, że słowa, które my mamy wypowiadać, one mają nieść moc. I zobaczcie, że słowa, które wypowiadał Jezus, doprowadziły do tego, że został ukrzyżowany. Słowa, które wypowiadali uczniowie, wielokrotnie prowadziły do tego, że stawali przed radą, że inni byli kamienowani, inni byli zamykani w więzieniach. To właśnie słowa. I wiecie, akurat tak, kiedy dyskutowałem, mieliśmy takie dwie sesje dyskutowań, dyskusji z pastorem na temat Słowa Bożego. Też wspomniałem na temat Joba, czy tato pierwszy wspomniał na temat Joba. I historia Joba, oprócz wielu rzeczy, których może nas ciekawych nauczyć, mnie osobiście uczy także bardzo ciekawej rzeczy związanej także z tym słowem. Z tym słowem, które mówi o tym, że my jesteśmy błogosławieni, kiedy cierpimy dla Chrystusa. I ja, przyznaję się, często zwiastuję Ewangelię. Tak mam dzięki Bogu, modliłem się o to kiedyś i Bóg sprawia sytuację takie, że w pracy mogę zwiastować Ewangelię. Ale kiedy sobie uświadomiłem brak cierpienia w moim życiu spowodowanego Jezusem Chrystusem, ja mam na myśli takie cierpienie, nie takie, że ten krzyż, rzeczy, których nie robię, czy rzeczy, które muszę robić, bo to jest rzecz jasna dla mnie. Ale jakoś w społeczeństwie nie jestem ani odrzucony, ani jakoś szczególnie napiętnowany. Wręcz przeciwnie, bym powiedział, że jestem szanowany. Ale Boże Słowo mówi o tym, że ja powinienem cierpieć dla imienia Jezusa Chrystusa. I pomyślałem, dlaczego ja nie cierpię? Dlaczego ludzie tak nie do końca, no jakoś nie traktują mnie tak źle? I wiecie, co pomyślałem? Że być może dlatego, że ja nie do końca mówię, jak jest w 100%. W historii Joba mamy całą tą historię, myślę, że wszyscy dobrze znamy. Przyszli wielcy przyjaciele Joba, którzy mu pomagali, którzy go wspierali słowem, byli z nim przez kilka dni, nawet się nie odzywali, bo było ciężko, ale później wspierali go, mówiąc, że na pewno zgrzeszył, nie? Czyli uświadamiając mu, że Bóg karze za grzech. I przez wiele, długi czas tłukli mu do głowy, że ty na pewno zgrzeszyłeś. On mówi, ale ja nie zgrzeszyłem, ale na pewno coś takiego musiało być. I pytam się teraz, czy Bóg karze za grzechy? No ja uważam, że karze, bo mamy przykłady w Biblii takie, że Bóg karze za grzechy. Więc pytanie moje brzmi kolejne. Czy oni kłamali, mówiąc o Bogu? Nie kłamali. I ja też byłem zaskoczony tym, co Bóg powiedział do nich po tej całej historii. Otwórzmy sobie Księgę Joba. To jest już 42 rozdział, kiedy Bóg, kiedy Job wyznał, że nie znał Boga, Bóg później zwrócił się do tych przyjaciół. A gdy Pan wypowiedział do Joba te słowa, odezwał się Pan do Elifaza z Temanu. Mój gniew zapłonął przeciwko Tobie i przeciwko dwom Twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. Zwróć uwagę, nie mówiliście o mnie prawdy. Chociaż to, co oni mówili, ja czytałem to specjalnie pod tym kątem i tam nie było jakiegoś słowa obraźliwego na Boga. Ale nie mówiliście o mnie prawdy. Bóg ma na myśli, że nie mówiliście o mnie całej prawdy. Nie powiedzieliście, że moja sprawiedliwość jest inną sprawiedliwością niż sprawiedliwość ludzką. Zamknęli Boga w pewne ramy, w takie, które im odnośnie tej danej sytuacji pasowały. Mało tego, później Bóg powiedział, dlatego teraz weźcie sobie 7 byków i 7 baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie. A Job, mój sługa, będzie się modlił za was, gdy tylko jego modlitwę wysłucham, by nie uczynić wam nic, wam czegoś złego, gdyż nie mówiliście o mnie prawdy, jak mój sługa Job. I poszli Elifaz, Temanu, Bilat, Szuchat i Sofar z Naama i uczynili to, co im polecił Pan, a Pan wysłuchał Joba. Jest napisane, Bóg powiedział, idźcie do nich i proście Joba, żeby Job się modlił, dlatego, że jego wysłucham. A wynika z tego, że kiedy my nie mówimy prawdy o Bogu, to Bóg nie wysłucha naszych modlitw. Tak jest przesłanie tego fragmentu. I ja kiedy to odkryłem, to poczułem się przerażony. Pomyślałem, Boże, przecież oni nie mówili nic złego o Tobie. Ale oni nie powiedzieli całej prawdy o Tobie. Kiedy my zwiastujemy Ewangelię, Kiedy my świadczymy w Kościele, kiedy świadczymy naszym rodzinom, naszym przyjaciołom, wystrzegajmy się i brońmy się przed tym, żeby mówić im tylko to, co oni chcą usłyszeć. Bo to nie jest cały Bóg. To nie jest Bóg, o którym my opowiadamy, kiedy my tylko mówimy, że Bóg jest pełen miłości, że Bóg za ciebie umarł, że tylko przyjdź z ufnością do Boga, wszystko będzie dobrze. To jest prawda, to nie jest kłamstwo Bogu. Ale kiedy byśmy patrzyli globalnie, to nie jest prawda o Bogu. Bo my mamy również powiedzieć im o upamiętaniu. Pamiętamy, kiedy Piotr wyszedł z kryjówki, kiedy został napełniony Duchem Świętym, to, co on powiedział przed tysiącami ludzi, on wołał do nich: upamiętajcie się. Czyli automatycznie ludzie usłyszeli: ja jestem zły. Ten facet mi mówi, że ja jestem kimś złym, bo ja się muszę z czegoś upamiętać. I wiecie, ja sobie, kiedy zdałem tego sprawę, pomyślałem, ile ja razy w pracy, żeby kogoś nie urazić, żeby nie spowodować jakiegoś buntu, tak nie do końca mówiłem. Mówiłem, no okej, ty wierzysz, jest fajnie, zwróć uwagę na to, ale Biblia mówi mi co innego, że ja mam powiedzieć: upamiętaj się, grzeszniku, bo jesteś grzesznikiem, jesteś nic nie wart, jeżeli się nie upamiętasz przed Bogiem. Wtedy dopiero Bóg będzie wysłuchiwał naszych modlitw, kiedy my będziemy mówić całą prawdę. Wtedy przyjdzie cierpienie, wtedy przyjdą straszne rzeczy na nas, dlatego że ludzie nie będą mogli znieść tego, co my opowiadamy. My możemy być wspaniałymi chrześcijanami, możemy być niesamowicie nawet używani przez Boga, ale kiedy nie mówimy całej prawdy, Bóg nie będzie wysłuchiwał naszych modlitw. I to jest takie słowo, które ostatnimi czasy mnie szczególnie dotknęło i pomyślałem o tym, że fajnie jest nam żyć bez cierpienia, nie? Fajnie. Ale Biblia pisze, że my będziemy błogosławieni szczególnie. Kto by nie chciał mieć błogosławieństwa? Modlimy się o to chyba przy każdej modlitwie. Boże, pobłogosław. Pobłogosław tego, tamtego, pobłogosław nas. Bóg będzie nam błogosławił, ale temu błogosławieństwu będzie towarzyszyło cierpienie. Więc jeżeli my cierpimy z powodu tego, że ukradliśmy coś albo komuś zrobiliśmy jakąś krzywdę, to się nie liczy. Tutaj akurat w tym słowie też Piotr o tym mówi. Będzie się to liczyło wtedy, kiedy my będziemy cierpieć niewinnie jak nasz Pan Jezus, który szedł na krzyż zupełnie niewinnie. Ale jakim błogosławieństwem, jaką nagrodą, jakim darem było uwieńczone to Jego cierpienie, niewinne cierpienie. Zobaczcie, zwycięstwo ze śmiercią, pokonanie śmierci, darowanie życia nam wszystkim. To było to niewinne cierpienie. Jakie niewinne cierpienie przynosi błogosławieństwo. Więc nie bójmy się tego cierpienia. Nie bójmy się cierpieć za imienia Jezusa Chrystusa. Nie bójmy się zwiastować o Nim. Nie bójmy się mówić o Nim. Bo Bóg jest dobry. A w tym czasie, słuchajcie, co się dzieje, jakie bombardowania przechodzą, to te, które wojenne wieści są, to jest nic. Bo my walkę toczymy nie z krwią i z ciałem, ale nadziemskimi mocami. Tylko chcę, ja już wiem, że jest mało czasu, już kończę, ale chcę powiedzieć, że imię Jezusa Chrystusa jest dzisiaj szkalowane, jest wyśmiewane i tak jak rozmawialiśmy wczoraj z dziewczynami, z kuzynkami Ani, że imię Jezusa Chrystusa stało się teraz fajnym tematem do pośmiechu, do pośmiewiska. Ludzie sobie szydzą z tego imienia. To, co było napisane, że słowa moje poczytujecie jako przedmiot drwiny, to się już wypełnia. Ludzie, nawet chrześcijanie, nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji, z powagi imienia Jezusa. Czym jest dla nas imię Jezus? To jest imię, w którym mamy zbawienie. To jest najwspanialsze, cudowne imię i nie ma innego imienia. A ludzie sobie tak lekko ważą to imię. Słuchajcie, przychodzą straszne czasy, kiedy dzieci, zuchwalcy, można powiedzieć, sobie drwią. Nie zdają sobie sprawy chrześcijanie, którzy przestali wiedzieć, czym jest imię Jezusa Chrystusa, jaką wielką moc ono ma. Diabeł zrobi wszystko, żeby to imię teraz było zniszczone. On wie, że kiedyś, jak ludzie składali ofiary, to mogli składać taką ofiarę, taką. Musiałby chyba wszystkie zwierzęta wybić, żeby ludzie nie mieli z czego ofiar składać przebłagalnych za grzech. A teraz wie, że wystarczy w ludziach zlikwidować autorytet i bojać przed imieniem Jezusa Chrystusa, żeby ludzie przestali mieć łączność z Bogiem. Bo nie ma innej drogi dla nas, jak imię Jezusa Chrystusa. On wie, że kiedy zaatakuje to imię, kiedy ośmieszy to imię, ludzie opowiadają kawały o Jezusie. Opowiadają kawały o tym, jak wisiał na krzyżu, opowiadają kawały, jak chodził po wodzie i inne rzeczy. O przemienieniu wody w wino, śmieją się z tego. Diabeł wie, że kiedy zaatakuje imię Jezusa Chrystusa, to człowiek traci łączność z Bogiem. Nie pozwólmy na to. Walczmy. Walczmy o to, żeby imię Jezusa było naprawdę cenne i wartościowe i żeby było dalej autorytetem wśród naszych dzieci, wśród otoczenia, wśród naszych bliskich. Nie pozwólmy szkalować tego imienia. Nie przebywajmy w domu grzeszników, szyderców, którzy śmieją się z tego imienia. Dlatego, że to sprowadza śmierć. Jezus pokonał śmierć, ale tylko przez Niego, tylko w Nim mamy przystęp do Ojca. I to tak przed wieczerzą.